Jest znowu krem do pięt. Cedrowy z mocznikiem, z wyciągiem z yerba mate. No ten, co państwo notorycznie wykupują do podłogi, ciągle brakuje, bo fabryka nie nadąża robić. Chwilowo jest i nie starczy dla wszystkich. Cejrowski.com, łamane przez kosmetyki.
Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry, panie Andrzeju.
Śledzę, wie pan, różne sprawy w Polsce, pan zapewne też.
Śledzę.
Wyczytałem taką informację, doniosło jedno radio komercyjne, że pani wspaniała marszałek Sejmu Elżbieta Witek trzykrotnie nie stawiła się na wyzwanie Najwyższej Izby Kontroli. Aha. To sprawa znana jest, tam miała się stawić, się nie stawiła i Najwyższa Izba Kontroli nałożyła na nią karę grzywny porządkowej w wysokości 3100 zł. I później nałożyła jeszcze kilka razy tę karę, chyba 3 razy. I pani marszałek Witek nie zapłaciła żadnej z tych kar. Sprawa poszła do prokuratury, a prokuratura stwierdziła, proszę pana, że jeżeli pani marszałek otrzymała kary te pieniężne, chociaż ich nie zapłaciła, ale o tym prokuratura nie mówiła, to już nie można jej ścigać, proszę pana, z oskarżenia NIK-u. A rzecz polegała na tym, że w tych mailach pana Michała Dworczyka, szefa kancelarii premiera Morawieckiego, napisano, że marszałek miała lobbować za jedną z prywatnych firm, aby to przedsiębiorstwo trafiło do programu Polskie Szwalnie. Taki był program w czasie pandemii. Te polskie szwalnie miały szyć maseczki. Z tego wynika, proszę pana, rozgadałem się trochę, że taka pani marszałek Sejmu jest poza wszelkimi możliwościami ścigania jej, nie sądzi pan?
Zaraz. Analizę prawną przeprowadzam.
Proszę.
Otóż, jeżeli przysolono karę, obojętne czy to jest kara chłosty, więzienia czy grzywna, to już nie można drugi raz karać za to samo. To wynika jeszcze z prawa rzymskiego i myśmy to do naszego prawa europejskiego współczesnego przenieśli. Czyli prawdę mówi prokuratura, że jeżeli przysolono karę, nie mówię o tym, że ściągnięto te 3000 zł z niej, ale jeżeli przysolono grzywnę, to już nie można jej karać ponownie za to, że się nie stawiła na przesłuchanie. No bo została ukarana grzywną. I to 3 razy była ukarana za 3 osobne przypadki niestawienia się na przesłuchanie. Dostała karę grzywny. Dostała ją, więc jak już ukarana, to nie może jej pan teraz ścigać za to, że się nie stawiła. Ale...
Ale to właśnie o to chodzi, proszę pana, że jak nie zapłaciła za niestawienie się 3 razy, to właśnie NIK-owi chodziło o to, żeby prokuratura wzięła sprawę w swoje ręce i albo przymusiła panią marszałek, żeby się pojawiła w NIK-u, albo żeby zapłaciła tę karę.
No i uwaga.
Gdyby na pana, panie Wojciechu, NIK nałożył karę, to pana by komornik ścigał, proszę pana, nawet po śmierci pana.
No ale nie dał mi pan dokończyć. Właśnie chciałem powiedzieć, że kara została nałożona, czyli ona została ukarana i musi zapłacić. I teraz komornik na zlecenie NIK-u, nie wiem czy przez pośrednictwo prokuratura czy nie, musi dochodzić swoich 3000, czyli musi z niej ściągnąć jej z majątku 3000.
Razy trzy,
więc kara została nałożona, tamta sprawa jest niestety, NIK źle zadziałał, bo zamknął tamtą sprawę nakładając grzywnę. Głupio NIK myślał, że jak nałoży grzywnę, a ona nie będzie zapłacona, to że co, że grzywna nie jest za... No nie, kara została nałożona. Na przykład ktoś został skazany na karę śmierci. Jest skazany i ukarany. Jeszcze nie wykonano wyroku, ale skazany już jest. I nie można go w tym czasie pomiędzy ogłoszeniem wyroku a wykonaniem wyroku, nie można drugi raz go sądzić za to samo zabójstwo, bo jeszcze nie zawisł na szubienicy. No to jest tak. Przypadek Witek. A że ona jest niekaralna w przypadku konfliktu z NIK-iem, to jest dziura w polskim prawie, bo pan mi dalej przysłał mi wycinek i przestudiowałem do końca wszystko, co mi Rudnik przyśle, studiuje. Otóż, no niestety mamy ustawę konstytucyjną wadliwie spisaną przez Aleksandra Kwaśniewskiego, pańskiego bliskiego przyjaciela, a może nawet kuzyna, bo jesteście z tego samego rejonu, a tam wszyscy ze wszystkimi są skoligaceni poprzez ruskie silosy i promieniowanie. No więc wezwanie marszałka Sejmu do stawienia się w charakterze świadka jest wydarzeniem bez precedensu, tak uważa pani Witek. Polski porządek prawny przyznaje bowiem Sejmowi rolę nadrzędną względem NIK, czyli Sejm jest szefem NIK-u ze szczególnymi uprawnieniami. Otóż marszałek Sejmu Witek, zgodnie z konstytucyjną konstrukcją, nadaje status NIK-owi. Posiada kompetencje do kształtowania kierownictwa w NIK-u i powołuje członków jego kolegium. Czyli marszałek jest szefem NIK-u, szefem nad NIK-iem. I teraz nie można wzywać szefa na przesłuchanie w niższym organie. To jest dziura prawna. Powinno być coś
Panie,
tak...
Panie Wojciechu, a gdyby szef był człowiekiem do szpiku kości uczciwym, proszę pana, i nie przejmowałby się, to znaczy uważałby za fake newsa informację z maila pana Dworczyka, że miała lobować za programem tam Polskie Szwalnie, za jedną z firm, to pani marszałek poszłaby do tego NIK-u i złożyła zeznania, panie Wojciechu.
Ale nie.
Czego się boi? Jedno,
tak, ale nie. Dlaczego nie? Otóż, gdyby szef nadzorca NIK-u był kryształowo uczciwym człowiekiem, to nie zostałby politykiem, czyli nie byłby nadzorcą NIK-u. Bo pan mówi, że gdyby była kryształowo czysta, to by poszła na przesłuchanie, ale jednocześnie gdyby była kryształowo czysta, no nie byłaby marszałkiem Sejmu.
No tak,
proszę być
pana,
politykiem, to nie można być kryształowo czystym, bo kryształowo czyści idą do zakonu, proszę pana, do innych.
Tak, tu...
A no właśnie, no.
To sprowadził mnie pan na ziemię, panie Wojciechu, ale tu o kryształowej czystości mówimy. To jak był wybierany pan Banaś, proszę pana, na szefa Najwyższej Izby Kontroli, to politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili, że to jest kryształ. No i podobnie
tak,
mówiła
przecież,
pani Witek
zaraz,
i głosowała na Banasia, a teraz co się stało?
Ale odmieniło przecież ci koledzy Banasia, którzy mówili, że on jest czysty jak kryształ, byli jednocześnie posłami i politykami, czyli nie byli sami czyści jak kryształ. W związku z tym możemy założyć, że albo nie potrafią czystości kryształu ocenić, albo zwyczajnie nie mówią prawdy na temat krystalicznej czystości Banasia. Powinna być, żeby to jakoś skonkludować pozytywnie, jakaś taka konstrukcja prawna, żeby się trzy władze w Polsce wzajemnie szachowały. Żeby władza sądownicza mogła szczypnąć skutecznie władzę ustawodawczą albo władzę wykonawczą, żeby władza ustawodawcza mogła skutecznie szczypnąć obie pozostałe. W Ameryce jest taki klincz, że te władze są sobie równe i nie ma tak, że Sąd Najwyższy jest wyższy od wszystkich innych. Sąd Najwyższy w ramach swoich kompetencji może skupnąć prezydenta albo może zniszczyć ustawę uchwaloną przez kongres.
No,
bo jest
niezgodna
z konstytucją, ale jednocześnie kongres może zmienić przepisy, które spowodują, że uszczypnięty zostanie Sąd Najwyższy. Więc te władze się wzajemnie szachują. W Polsce, jak widać, jest dziura, bo nikt nie może skontrolować marszałka Sejmu, nawet NIK.
YouTube mnie zdemonetyzował do zera. Dziękuję za odwiedzanie cejrowski.com/patron.
Co słychać u pana szefa? No to mówimy marszałek Sejmu, no. Najwyższej Izby Kontroli, no. A pana szef, papież, co tam u niego?
A nie, to nie jest ten, ten papież jest formalnie rzeczywiście głową Kościoła katolickiego, no. Urzędnikiem. Ale no ja stoję w kontrze do niego, dlatego że bardzo często głosi herezję. Albo wprowadza niepokój, a papież żaden nie powinien niepokoju wprowadzać. Wprowadza taki niepokój, nie Boży ferment, tylko taki niepokój, że coś powie bardzo dziwnego i potem jego aparat musi tłumaczyć, co papież miał na myśli.
Ale papieżem jest, panie Wojciechu.
No,
I teraz ja tutaj zmierzam do wojny, no. Napaści Rosji na Ukrainę. Wielu ludzi mówiło, że papież powinien tam pojechać. No w końcu wielu ludzi ma autorytet, proszę pana, mógłby jakoś zadziałać.
Ale Ukraina
nawet
jest prawosławna, to na co on tam ma jechać?
Ale nie tylko prawosławna. Nawet na tego głupka Putina mógłby jakoś zadziałać. Rozmawiał z nim przecież, panie Wojciechu. No i teraz spotkanie z papieżem odbywa się. Młody uchodźca z Ukrainy prosi papieża, by odwiedził kraj ogarnięty wojną.
No.
Czy możesz przyjechać na Ukrainę, aby ratować wszystkie dzieci, które tam teraz cierpią?
Bezczelny
papież,
gnojek,
proszę pana...
Panie, odpowiada... jak można do papieża per ty?
Ojcze, czy możesz przyjechać na przykład?
Niech pan jedzie dalej.
Papież mówi tak, chciałbym pojechać na Ukrainę, ale muszę poczekać na odpowiedni moment, bo nie jest łatwo podjąć decyzję, która mogłaby wyrządzić całemu światu więcej szkody niż pożytku. Jakiemu całemu światu? Putinowi by wyrządził szkodę?
Nie, no gdyby na przykład zginął od rakiety na Ukrainie, to zachował się w sposób nieroztropny papież, tak jak każdy, jak ojciec rodziny.
Ale byłby męczennikiem wtedy.
Nie, ale ojciec rodziny ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo swoje ze względu na bezpieczeństwo swoich dzieci.
Nie. Ale narażać życie nawet też dla tego bezpieczeństwa może i powinien.
Ale nie głupio. I teraz trzeba zważyć pożytki. Ja nie chcę bronić Franciszka, bo uważam, że to jest niedobry papież i niedobry człowiek. Tak oceniam to, co widzę. Natomiast no, pan mnie ustawił trochę w takiej roli, więc mówię, no papież nie powinien jeździć wszędzie, gdzie jest wojna, nawet bardzo ważna, bo po sąsiedzku europejska, narażając jakieś, powinien zważyć pewne racje. Ile pożytku wynika z tego, że ja pojadę pod obstrzał rakiet, ryzykując, że zostanę męczennikiem, a ile szkody to spowodowałoby? Może przekalkulował, że w tej sytuacji, w której jest teraz, to by nie przyniosło żadnego pożytku, poza symbolicznym, no pojechałem na Ukrainę, byłem na wojnie, natomiast mogłoby przynieść duże szkody Kościołowi. Ja muszę się troszczyć o cały Kościół, a nie tylko o ten kawałek ukraiński.
Ja mam inne zajęte tematy, ale...
A jakie pan ma? Niech pan powie.
Ja uważam, że powinien pojechać, panie Wojciechu, i opowiedzieć się jednoznacznie po stronie tych ludzi, którzy przez bandytów zostali zaatakowani, są mordowani, gwałceni, zabijani i tak dalej, i tak dalej.
Ale czy musi to robić z Kijowa, a nie może z Watykanu?
Przypuszczam, że lepiej by było, jakby był tam na miejscu. To by pokazało, że rzeczywiście jest z nimi. Z daleka to można sobie mówić, proszę pana. A tak nawiasem mówiąc, słyszałem, że ma abdykować papież. To może następna rozmowa nasza już będzie w momencie, kiedy złoży swój urząd. Zostawiamy Franciszka. Proszę pana, panie Wojciechu, znowu jest fajnie w naszym kraju.
No, co tam?
Ludzie namawiani byli do tego, żeby zlikwidowali kopciuchy, czyli piece takie, które są na węgiel, zanieczyszczają środowisko. Teraz zwiększyły się ceny węgla, na przykład, no mniej więcej to na węgla nawet może kosztować 2 do 3 tysięcy. No i proszę pana, nadprezes, czyli szef Prawa i Sprawiedliwości, mówi, że powstaje program, który będzie wspierać rodziny ogrzewające swoje domy węglem. Ja się pytam, proszę pana, w takim razie, a co ze mną, człowiekiem normalnym, który pali gazem, ma piec gazowy czy kocioł gazowy, i co z panem, panie Wojciechu, pan czym pali u siebie w Polsce?
Ja?
Też przypuszczam,
ropą.
Że gazem.
Ropą. Proszę,
no ropą, no na przykład ropą. Czy pan prezes panu da, a mnie da?
I z czyich pieniędzy da? Proszę pana, oraz mam piec na wiosce na wszystko, czyli mogę tam palić, proszę pana, węgiel, chrust z lasu, szyszki i kalosze. I co tam mi przyjdzie do głowy? No mam różne piece, bo władza...
No ale kaloszy pan nie pali. Ale panie Wojciechu, mówię o tym węglu. No proszę pana, co jest grane?
No co jest grane, no?
No co jest grane? Z moich pieniędzy będą płacić ludziom za węgiel? To niech mi płacą za gaz, panie Wojciechu, też, no.
Nie mają innych pomysłów, uważam, poza tym, że chcemy wygrać kolejne wybory i w związku z tym musimy komuś sypnąć groszem, a jeszcze pod publiczkę wykonać jakiś ruch, który spowoduje rozmiękczenie serc i wołanie, jaki ten PiS jest dobry. To jest normalne, socjaliści całego świata tak robią przeróżne rewolucje, a potem utrzymują się przy władzy. No przecież obalenie caratu w Rosji się zrobiło dokładnie na tej samej zasadzie, że ci bogacze nachapani, nikt nie mówił wtedy, że oni tworzą miejsca pracy, budują cywilizację, że koleje car postawił, że się rozwija Rosja. Nie, że tych bogaczy trzeba zrabować i zabrać im fabryki. No i tutaj trzeba kogoś zrabować i wam dorzucimy się do węgla, bo się zrobił bardzo drogi. Natychmiast przestali mówić o klimacie, o kopciuchach, tak. O dotacjach na wymianę pieców, bo zadziałało proste zjawisko, które pan zna też ze swojego życia. Tu ich muszę trochę usprawiedliwić. Zjawiska czy sprawy pilne wypierają sprawy ważne. I teraz nadchodząca zima w kontekście węgla, który musi płynąć z Australii albo z Kolumbii, to ta zima jest już zaraz za progiem. W kontekście nadchodzących mrozów sprawa pilna, czyli tani węgiel dla ludzi do tych pieców, które mają w tej chwili do kopciuchów, ta sprawa wypiera sprawy ważne dla PiS-u, czyli walkę o czystość klimatu i tak dalej.
No. No tak, i teraz mają zostać opracowane kryteria, proszę pana, mówi rzecznik rządu, czy wprowadzać kryteria dochodowe, czy nie. Na obecnym etapie trwa dyskusja, no ale już padło, że tak będą dobrze pomagać. No to ja naprawdę apeluję, żeby pomagać też tym, którzy grzeją gazem drogim, proszę pana. No i także się zastanawiam, dlaczego tylko ja się wkurzam, pan też może, z tego powodu, że moimi pieniędzmi się gospodaruje w ten sposób i
no, ale to pan,
nikt się nie
panie
buntuje.
Andrzeju, wygłosił pan w jednym zdaniu sprzeczność. Otóż z jednej strony chce pan, żeby panu pomogli, a z drugiej strony się pan wkurza, że pańskimi pieniędzmi komuś pomagają.
No bo jak pomagają jednemu, to niech pomagają drugiemu.
Nie,
jest różna
ja
sprawa, panie Wojciechu.
Panu no, coś takiego.
No jak to nie? Żeby, panie Wojciechu, no...
Ale ja bym panu coś zaproponował. Żeby nikomu no, nie pomagali, tylko przestali no, przeszkadzać.
Ogłoszenie krótkie. Jeżdżę po Polsce. Teraz w czerwcu. Z występami komediowymi na żywo. Dodaliśmy występy w wyprzedanych miastach. Proszę szukać na kupbilecik.pl i biletyna.pl.
I panu powiem,
to właśnie jaki... o tym chciałem powiedzieć. Ano, o tym chciałem powiedzieć, proszę pana. A jest równość wobec prawa, czy nie ma? No powinna
nie
być,
ma,
bo jest zapisana w konstytucji.
No, ale nie ma.
Proszę pana, jak się jednym pomaga, to dlaczego drugich się prześladuje? No i tu jest jakiś całkowity bezsens. No, ktoś pracuje uczciwie całe życie, nie jest biedny, no chciałem powiedzieć, nie jest nędzarzem, ale obraziłbym tych, którzy mało zarabiają. Nie jest nędzarzem, proszę pana, no to wtedy dostaje po grzbiecie od państwa.
No tak, no i dlatego uważam, no, że państwo
biedny,
nie powinno
to by
nikomu pomagać, tylko powinno nie przeszkadzać i stwarzać warunki optymalne dla ludzi. Przykład pierwszy z brzegu. Ludzie z powodu biedy i cen węgla oraz braku węgla na rynku zaczęli po lasach zbierać chrust. Co zrobiły lasy państwowe? Za królów zbieranie chrustu i szyszek było darmowe, bo to jest darmowe sprzątanie lasu. Gałązki, które spadły z góry i zalegają na dole, co jakiś czas ja w moim prywatnym lesie sprzątam po to, żeby lepiej drzewa rosły. Żeby jakieś runo leśne nie było przysypane złamanymi przez burzę suchymi gałązkami, tylko żeby tam jagody se rosły i tak dalej. Więc zbieranie chrustu z biedy wynikające powinno być za darmo. Gdy tymczasem państwowe lasy 30 zł za metr sześcienny chrustu, bo się pojawił klient na chrust. To teraz przeczytałem, sprzed tygodnia informacja.
Aha.
Skoro lasy są państwowe, no to rząd PiSu zamiast dokładać się ludziom do drogiego węgla, czyli komu się dokłada? Kopalni się dokłada, w Kolumbii w dodatku, a nie ludziom. No bo ten węgiel kosztuje X i jak rząd dopłaca do węgla, to komu dopłaca? No fabryka węgla, czyli kopalnia w Kolumbii sobie życzy X. I rząd nie dopłaca panu rudnikowi ani za gaz, ani komuś innemu za węgiel, tylko producentowi gazu i węgla dopłaca, a nie panu.
To ludzie będą sobie teraz zbierać chrust, ale nie wszyscy mają gdzie palić.
No ja
mają
wiem, ale to takie działania, to jest
chrustem,
przykład, że PiS mógłby zrobić zbieranie chrustu w państwowym lesie za darmo, bo to jest też z pożytkiem dla lasu i ludzie, jak musicie z biedy zbierać, to wam ułatwimy. Kopanie węgla w polskich kopalniach, znosimy na razie wszystkie zakazy, bo sprawa pilna jest, nadchodzące mrozy. I musi zwyciężyć ze sprawą klimatu, czyli dobra, jaki węgiel mamy w Polsce, taki mamy, tym na razie ludzie palcie, a sprawą ekologii zajmiemy się, jak minie ten kryzys. No tego typu działania powinna władza podejmować.
No to na zakończenie o facecie, który no, w pewnym momencie miał sporo pieniędzy. Mhm. 26-latek z zarzutem prania pieniędzy. Na jego konto trafiło 5,5 miliona dolarów. Mhm. Śledztwo w tej sprawie prowadzą policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej. Proszę pana, jak wynika z naszych ustaleń, mówi pani komisarz Monika Kosiec, rzeczniczka prasowa koszalińskiej policji, przyjął przelew na kwotę 5,5 miliona dolarów. To ja się pytam, panie Wojciechu, jak ktoś do mnie wysyła, ja nawet nie wiem kto, 5,5 miliona dolarów, no, to co ja mam zrobić?
No, po pierwsze musi się pan zaniepokoić, bo to być może za chwilę przyjdą jacyś źli ludzie.
Tak.
Kiedyś najgroźniejsza w Polsce jeszcze rok temu była mafia ukraińska. Gorsza było, człowiek się bardziej bał niż komornika. Teraz nie wypada mówić o mafii ukraińskiej, to może jakaś czeczeńska. O, przyślą panu jakichś czeczeńców po te 5,5 miliona dolarów. Albo zaproponują panu jakąś dolę od tego. No ale interes jest śmierdzący i podejrzany. Więc co
robić? Tak, ale panie Wojciechu, ale no, to niech będzie, no przychodzi do mnie 10 tysięcy.
To się...
I co mam zrobić?
No już panu mówię. Najpierw się pan powinien zaniepokoić, potem powinien pan sprawdzić źródło, skąd to przyszło. I jeżeli to jest jakieś źródło pasujące, albo nie jest pan w stanie wykryć, skąd przyszło, to w pierwszym ruchu ja bym od tego zapłacił wszystkie podatki. Poszedłbym do skarbowego, powiedział, zgłaszam niniejszym, że dostałem przelew, nie wiem jeszcze za co, bo nie umiem tego wyszukać, jakaś mi przysłała tu instytucja 5,5 miliona dolarów, może mi się należy, może coś zrobiłem na YouTubie, może to jest jakiś spadek, nie wiem co, to na wszelki wypadek ja wam od razu płacę od tego podatki, a po drugie nie ruszam tych pieniędzy.
Ta pani rzecznik, komisarz Monika Kosiec, że został na wniosek prokuratury tymczasowo aresztowany, nie znamy wszystkich szczegółów oczywiście tej sprawy, bo może policjanci bystrzy, przecież wiadomo, że są bystrzy, wiedzą, że to przyszło z Kolumbii, skądś tam na jego konto i on jakąś spółę miał z nimi, ale ja bym mówił w jego przypadku, nie wiem, pojawiło się, nie wiem, tyle. No i co mu zrobią?
No i nic, jeżeli zapłacił podatki, to jest w prawie.
No jak przyszło na konto,
przyszło,
no to bank.
A po drugie, państwo polskie powinno przestać wszystko nazywać praniem brudnych pieniędzy, bo pranie to jest wtedy, gdy handlarz narkotyków przepuszcza pieniądze przez konto tego młodego człowieka i potem zabiera je do siebie z powrotem, to jest pranie pieniędzy. Przeszło przez pralkę jakąś, przez serię cudzych kont i wróciło do nadawcy. Troszeczkę pomniejszono jakieś prowizje, ale wróciło do nadawcy. To jest pranie pieniędzy. Natomiast jak jakaś instytucja pozbyła się 5 milionów dolarów na konto Polaka, to ja bym zobowiązał takiego gościa, tak wiemy o tym, my władze skarbowe i policja, jakaś mafia panu przysyła pieniądze, w porządku. Boi się pan, to niech pan odeśle. A jak się pan nie boi, to niech pan zapłaci podatki i bawi się tymi pieniędzmi,
i
zostaną
pana
w Polsce. Tak. Polska jest bogatsza o 5,5 miliona i nie zostały wyprane, tylko zostały odebrane jakiemuś złemu człowiekowi z Kolumbii.
W każdym razie wrażenie, jeżeli byśmy założyli, że ten człowiek uczciwy 26-latek i nie miał nic wspólnego z jakąś mafią, no, nagle widzi na swoim koncie 5,5 miliona dolarów, no to wrażenie musiało być niesamowite.
Tak, ale nie wiemy powinien do końca też wiedzieć, że każdy inny widzi. Bo system tak bankowy jest podglądany przez przeróżne służby, więc jak on widzi nagle 5 milionów dolarów, to każdy w banku zauważył, każdy pracownik, który się otarł o jego konto z różnych powodów, no każdy zauważył, że nagle taka kwota to charakterystyczna i bardzo duża na prywatnym koncie, a nie na koncie KGHM-u, no to kupa forsy, to każdy zwrócił uwagę.
Musimy kończyć, dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.
Bye!
Był to... radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.